George Eldon Ladd jest autorem książki o teologii Nowego Testamentu i od kiedy się pojawiła jego książka na sprzedaży, to już ponad 40 lat temu, wraz z nią pojawiło się pojęcie już jeszcze nie. Już jeszcze nie w odniesieniu do tego, że Królestwo Boże już przyszło, już się objawiło, już się przybliżyło, ale jeszcze nie w jego pełni, jeszcze nie w jego całości. Już dokonało się odkupienie, ale jeszcze nie dokonało się zmartwychwstanie. Także od czasu, kiedy opublikował swoją pracę, właśnie posługujemy się w teologii takim pojęciem, w którym funkcjonujemy, w takim napięciu, można by powiedzieć, pomiędzy już tego, co już się zrealizowało, co się wydarzyło, a jeszcze nie tego, co ma nadejść, tego, co jest zapowiedziane. I to, co jest zapowiedziane, w psalmach, jest zapowiedziane w pismach proroków, w prawie mojżeszowym. I w Nowym Testamencie jest zapowiadane przez apostołów, w szczególności objawienie Jana możemy tutaj wskazać, ale również słowa samego Jezusa zapowiadają rzeczy, które mają nadejść, dlatego że Jezus jest również, oprócz tego, że pełnił rolę właśnie Syna Człowieczego, czy Mesjasza, jest także prorokiem, który zapowiada tego, co ma przyjść, co jest zgodne z Bożą wolą. Tak więc już dużo z Bożych zapowiedzi się wypełniło, ale jeszcze nie wszystkie. Jeszcze czekamy na to, że wypełnią się inne. I teraz chciałem właśnie dzisiaj zaprosić nas wszystkich tutaj do tego, byśmy zastanowili się nad tym, jak postrzegamy, jak reagujemy, kiedy słyszymy rzeczy, które mają nadejść. Jak traktujemy również proroctwa biblijne, obietnice albo nawet groźby biblijne, które są zapisane w Bożym Słowie. Trzeba tutaj odróżnić te rzeczy od przewidywań naukowców, którzy też mogą powiedzieć, że pewne rzeczy przewidują, bo im tak wychodzi z danych. Na przykład przewidują ocieplenie klimatu, bo im tak wychodzi właśnie z danych naukowych. Czy przewidują, jak ludzie się będą zachowywać, bo też poddają te zachowania analizie. Dzisiaj właśnie w tym fragmencie Ewangelii Łukasza, który był czytany przed naszą modlitwą, tam jest dużo treści, tam jest naprawdę dużo, tylko chciałem w szczególności się skupić właśnie na tym prostym przesłaniem, że Słowo Boże się wypełni. Słowo Boże się wypełnia, Słowo Boże się już wypełniło w pewnej mierze. Żebyśmy o tym nie tylko pamiętali, ale żebyśmy się tego uchwycili. Dlatego, że to jest prawdą, która pozwoli nam trzymać się w takiej naszej codzienności. Niezależnie od tego, czy ta codzienność będzie dla nas przyjemna, miła, czy może właśnie mniej przyjemna i mniej miła. Jednocześnie nie sądzę, że to jest temat nowy, odkrywczy czy nieznany, dlatego że podejrzewam, że każdy z nas już to o tym myślał. Ale jakby bazując na tym, co Piotr napisał w drugim swoim liście, on tam napisał tak: dlatego zamierzam ciągle wam przypominać o tych sprawach, chociaż je znacie i jesteście umocnieni w prawdzie, która wśród was jest obecna. Uważam zaś za słuszne, dopóki jestem w ciele, zachęcać was przez przypominanie. Mamy w tym tekście, myślę, że zwróciliśmy na to uwagę, kilka przykładów zrealizowanych zapowiedzi Starego Testamentu. Sytuacji, które opisują właśnie zapowiedzi Starego Testamentu, słowa proroków, psalmistów opisują pewne okoliczności, wydarzenia, zachowania ludzkie i teraz, kiedy czytamy Ewangelię, widzimy, jak one się wypełniają, jak one się realizują. To te słowa, które były zapowiedziane ponad 5 wieków wcześniej, są realizowane w sytuacji, kiedy Jezus jest na ziemi, kiedy jest wśród swoich uczniów. I myślę, że również dla nas dzisiaj ma to znaczenie. Tak więc tutaj, zaczynając od tego, od tych pierwszych słów tego naszego dzisiejszego fragmentu, od 28 wersetu do 34, mamy tutaj opis tej sytuacji, że Jezus wysyła uczniów po osiołka. Tak, czyli doszli do Góry Oliwnej, niedaleko były wioski Betfage i Betania, i Jezus powiedział uczniom: idźcie do wsi, która jest przed wami, i gdy będziecie do niej wchodzić, znajdziecie uwiązanego osiołka, na którym nikt dotąd nie siedział, odwiążcie go i przyprowadźcie. A gdyby ktoś was pytał, dlaczego odwiązujecie, odpowiedzcie mu, że Pan go potrzebuje. Ci, których posłał, poszli i zostali wszystko, jak im powiedział. Kiedy odwiązali osiołka, jego właściciele zapytali, dlaczego odwiązujecie osiołka, a oni odpowiedzieli, Pan go potrzebuje. Zdumiewający fragment. Niektórzy, biblijści, którzy zajmują się analizowaniem Słowa Bożego, twierdzą, że to ma znamiona legendy, że to nie jest prawda. Ja, że tak powiem, odrzucam tego rodzaju pogląd. Uważam, że to się stało, że to jest prawda, że rzeczywiście to miało miejsce. Zwróćcie uwagę na to, że w Starym Testamencie, to może się wydawać trochę śmieszne, ale ten motyw proroka i osiołka trochę się przewija. Dlatego, że pamiętamy Bileama i jego oślicę, tak? Pamiętamy również, że Saul szukał zaginionych oślic właśnie. I kiedy nie wiedział, gdzie je znaleźć, to udał się do proroka Samuela. Tak? Także mamy znowu motyw osiołka i proroka, tak? taki właśnie może trochę zabawny. Ale jest w Starym Testamencie właśnie opis tego, jakimi słowami Samuel zwrócił się do nowo namaszczonego króla, pierwszego króla izraelskiego, właśnie Saula, który, no taka dziwna sprawa, szukał oślic, a został królem Izraela. Tak? Także summa summarum. I potem, kiedy czytamy w pierwszej księdze Samuela, w 10 rozdziale, Samuel mówi do niego, zwróćcie uwagę na szczegółowość tego, co mówi Samuel. Samuel wziął naczynie z oliwą, wylał ją na jego głowę. Następnie ucałował go i powiedział, Pan rzeczywiście namaścił cię na przywódcę nad swoim dziedzictwem. I teraz tak, kiedy dziś ode mnie odejdziesz, spotkasz dwóch mężczyzn przy grobie Racheli na terytorium Beniamina w Selsach, którzy ci powiedzą, znalazły się oślice, których poszedłeś szukać. Twój ojciec przestał o nich myśleć, lecz niepokoi się o was i pyta, co mam zrobić w sprawie mojego syna. Gdy wyruszysz stamtąd i dojdziesz do dębu Tabor, spotkasz tam trzech mężczyzn zmierzających do Boga w Betel. Jeden będzie niósł 3 koźlęta, drugi 3 bochenki chleba, a trzeci bukłak wina. Pozdrowią cię i dadzą 2 chleby, a ty je od nich weźmiesz. Zobaczcie, takie szczegółowe rzeczy, co, gdzie, kiedy. Samuel mówi Saulowi i rzeczywiście to się wydarza w ciągu godzin. Rzeczywiście tak się stało. Te rzeczy wydarzyły się w ciągu godzin i później jest tego też opis w księdze Samuela. Wiemy, że Samuel był prorokiem Pana. Słowa, które mówił, wypełniały się. I w naszym fragmencie w Ewangelii mamy Jezusa, Syna Bożego, który jest również prorokiem Pana, który mówi słowa, które się wypełniają. Zobaczcie, że taka waga jakby tego jest taka, że po prostu słowo Pana się wypełnia. Słowo Pana jest prawdą i będzie tak, jak mówi słowo Pana. Obojętnie, czy ludzie w to uwierzą i przyjmą to, czy odrzucą i nie uwierzą i powiedzą, że no nie słuchamy, nie przyjmujemy, to nie może być prawda. Niezależnie od tego, co uczyni człowiek, słowo Pana się wypełnia. Podejrzewam, że wielu z nas może to uznać za oczywistość. No, oczywiste jest, że słowo Pana się wypełnia, ale to nie jest wcale takie oczywiste dla ludzi, którzy są poza Kościołem, poza wierzącą tą grupą ludzi, którzy rzeczywiście patrzą na Boże Słowo jako na prawdę. Boże Słowo, które jest objawieniem, które rzeczywiście jest objawieniem samego Boga. Również słowa wypowiedziane przez Jezusa w taki sam szczegółowy sposób się wypełniają. Zobaczcie, uczniowie poszli po tego osiołka i rzeczywiście ten osiołek był, tam byli ci właściciele tego osiołka. Uczniowie powiedzieli, Pan potrzebuje, więc właściciele dali im tego osiołka, nie zadawając innych pytań. Stało się dokładnie, praktycznie można powiedzieć, jak w przypadku Samuela i Saula. To, że proroctwo się wypełniło tutaj, no, to jest kwestia wypowiedzenia proroctwa i wypełnienia tutaj, kiedy dzieliła ich tylko kilka godzin, powiedzmy, jest stosunkowo prosto, tak, jeżeli chodzi o czekanie na wypełnienie się proroctwa. Problem się zaczyna wtedy, kiedy proroctwo jest wypowiedziane, a jego wypełnienie nie przychodzi za kilka godzin. Nie przychodzi za tydzień, nie przychodzi za miesiąc. W przypadku Abrahama proroctwo wypowiedziane a propos tego, że będzie miał potomka ze swoją żoną Sarą, wypełniło się dopiero po 25 latach. 25 lat czekał na to, że wypełni się proroctwo, które usłyszał. Tutaj mamy Abrahama, ale mamy proroctwa, które wypełniają się na przykład po paru dziesięciu latach. Oprócz 25 Abrahama, to kilkadziesiąt lat minęło, kiedy się wypełniło proroctwo Jeremiasza, który zapowiada, że 70 lat będzie Izrael na wygnaniu. Tak? Dzisiaj my na przykład czytamy proroctwa, które są zapisane w Starym Testamencie. Nawet za chwilkę tutaj przejdziemy do tego proroctwa, które właśnie mówi o tym, że król Izraela, król Jerozolimy wjeżdża do miasta na osiołku. To proroctwo było 550 lat przed samym faktem, przed wypełnieniem się, zostało wypowiedziane przez Zachariasza. A co z nami, kiedy my nie czekamy nawet stuleci na wypełnienie się proroctwa, tylko czekamy tysiące lat? Znaczy, my nie mamy wieku tysiące lat, tak? Ale pokolenia czekają na to, że wypełni się zapowiedź tego, że Syn Boży powróci. Jezus wstąpił do nieba, zostało zapowiedziane przez aniołów, którzy mówili do ludzi, którzy obserwowali Jego wstąpienie do nieba, że patrzycie na tego męża, a on powróci. Tak jak teraz go widzicie, tak on powróci. No i Kościół wczesny spodziewał się, że to nastąpi szybko. Ale mijają lata, nie następuje to szybko. Pierwszy wiek, piąty wiek, dziesiąty wiek, prawda, tysiąc lat minęło. Każdy myślał, że jak minie tysięczny rok, to będzie koniec świata. Minął dwutysięczny rok i też końca świata nie było. I my dzisiaj czekamy. I co się dzieje z naszą nadzieją? Co się dzieje z naszą pewnością tego, że to słowo jest prawdą? Że to nie jest fikcja, że to słowo rzeczywiście się wypełni. Zwróćcie uwagę na to, że również w czasach Piotra byli ludzie, którzy właśnie drwili z nadziei chrześcijan. Drwili na zasadzie takiej, że macie tutaj tą swoją obietnicę, no ale co z jego przyjściem? Tak? Tutaj pisze drugi list Piotra w trzecim rozdziale. Właściwie cały ten rozdział jest poświęcony temu, że są ludzie, którzy jakby drwią. Nie tylko sami nie przyjmują, ale też jakby szydzą z tych, którzy przyjęli to słowo. I Piotr mówi do tych, którzy trwają w tej obietnicy i się jej trzymają. Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi waszej uwagi, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z wypełnieniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, ale jest cierpliwy względem was, gdyż nie chce, by ktokolwiek zginął, lecz aby się wszyscy nawrócili. I dzień Pana przyjdzie jak złodziej. A więc już wtedy, właściwie ten rozdział rozpoczyna się tutaj o tym, że pojawią się pewni szydercy. Także przede wszystkim to wiedzcie, że w dniach ostatecznych przyjdą szydzący, szydercy, którzy będą postępować według własnych rządz i mówić, gdzie jest obietnica Jego przyjścia. Przecież wszystko się dzieje tak samo cały czas. To tak jak ten wiersz słynny Miłosza, innego końca świata nie będzie. Ale właśnie Piotr mówi do tych, do których pisze, że by się trzymali tej obietnicy, bo inny koniec świata w którymś momencie nadejdzie, jak złodziej. I ludzie się nie będą tego spodziewać. Ta historia, która tutaj jest związana z osiołkami, trochę też przypomina, z tym oślęciem, po którego poszli uczniowie, trochę też przypomina troszeczkę późniejszą historię, kiedy Jezus posyła dwóch uczniów po to, żeby przygotowali salę, w której Jezus chce zjeść ucztę paschalną, znaczy tą wieczerzę paschalną ze swoimi uczniami. I znowu posyła dwóch uczniów, dostają instrukcje, tak samo dokładne. Możemy przeczytać to w 22 rozdziale Ewangelii Łukasza. Tak samo dokładne jak w przypadku osiołka. Otóż człowiek niosący dzban stanie na ich drodze. I ten człowiek miał im pokazać przygotowaną już salę, a sala ma być duża i na piętrze. No i ci uczniowie poszli, spotkali człowieka niosącego dzban i się okazało, że sala jest przygotowana już na tę ucztę. Zobaczcie, jak to jest możliwe. No, ludzie, którzy nie wierzą w takie ponadnaturalne rzeczy, no mówią, no to legenda, to nie można tego uznać za prawdę. Natomiast jeżeli się tak zastanowimy, to w Nowym Testamencie jest opisane na przykład dokładnie, co Bóg zrobił na przykład w kwestii zbawienia Korneliusza i jego domu. Zwróćcie uwagę, zachęcam was do przeczytania tego rozdziału w domu. Tam nie tylko Korneliuszowi zostało powiedziane przez anioła, co ma zrobić, ale Piotr dostał objawienie i jemu powiedziane zostało, że do niego przyjdą ludzie od Korneliusza. Powiedziane mu zostało, gdzie ma pójść. I on poszedł wtedy. I podejrzewam właśnie, że tutaj miało miejsce coś takiego, że Bóg przemówił do tych ludzi na przykład w taki sposób, że ktoś miał sen i w tym śnie Bóg przemówił do niego, słuchaj, przygotuj salę na górze. Ta sala będzie potrzebna dla Pana. Przyjdą dwaj ludzie, pokażesz im, gdzie ta sala jest. Mogło tak być. I podejrzewam właśnie, że tak było. Tak samo mogło być z tym osłem. Chociaż niektórzy mówią, a były takie zwyczaje, żeby można było pożyczać zwierzęta juczne na potrzeby tam armii czy jakichś ważnych dostojników i tak dalej, więc to był zwyczaj. Ale ja myślę, że bardziej tutaj w kategoriach takich, że to Bóg, zwróćcie uwagę, Bóg pilnował tego, żeby się Jego Słowo wypełniło. Bóg jest zainteresowany tym, żeby Jego Słowo się wypełniło. Dlatego dobrze dzisiaj zrobimy, jeżeli będziemy się trzymać tego Słowa. Jeżeli nie będziemy wątpić i się zniechęcać w obliczu rozmaitych sytuacji. Bo Bóg dopilnuje, żeby Jego Słowo się wypełniło. Zresztą jest to coś, co czytamy w Księdze Jeremiasza. Kto czytał o powołaniu Jeremiasza w pierwszym rozdziale tego jego księgi, to można tam znaleźć takie słowa w 12 wersecie. Wtedy Pan powiedział do mnie, dobrze widzisz, ponieważ czuwam nad moim słowem, aby je wypełnić. A więc słowo Pana się na pewno wypełni, bo sam Pan, sam Bóg, nie tylko to słowo przekazuje przez proroków, ale jest zainteresowany tym i pilnuje tego, aby to słowo, Jego słowo się wypełniło. Czytamy dalej fragment Ewangelii od 35 wersetu. I tutaj jest mowa o tym, że No ci uczniowie przyprowadzili osiołka do Jezusa, przykryli swoimi płaszczami i pomogli Jezusowi wsiąść. Gdy jechał, rozkładali też swoje płaszcze na drodze, a kiedy zbliżał się już do podnóża Góry Oliwnej, całe gromady uczniów zaczęły donośnym głosem z radością wielbić Boga za wszystkie cuda, jakie widzieli, wołając: Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pana, pokój w niebie i chwała na wysokościach. W równoległym fragmencie opisującym to wydarzenie, które jest zapisane w Ewangelii Mateusza, mamy powiedziane wprost, że realizuje się to, co zapowiedziane jest przez proroka. I właśnie wiemy, że chodziło o to, co jest zapowiedziane przez proroka Zachariasza. W Ewangelii Mateusza czytamy: Stało się tak, aby się wypełniło to, co zostało zapowiedziane przez proroka. Powiedzcie córce Syjonu, oto twój król przychodzi do ciebie. Łagodny, siedzący na oślicy i na źrebięciu niosącej jarzmo. Zachariasza 9:9. Te cytaty mogą się troszeczkę różnić, dlatego że autorzy Nowego Testamentu często jakby cytowali nie z hebrajskiej Biblii, tylko z Septuaginty, z tego tłumaczenia greckiego, oryginalnych tekstów aramejskich i hebrajskich. I to tłumaczenie mogło się troszeczkę różnić. Natomiast właśnie czytamy w księdze Zachariasza: Raduj się bardzo, córo Syjonu, głośno wykrzykuj, córo Jerozolimy, oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy, zbawiający, pokorny. Jedzie na ośle, na oślątku, źrebięciu oślicy. I działalność Zachariasza datuje się właśnie na rok 520 przed naszą erą. Dlatego powiedziałem wcześniej, że 550 lat, bo zakładamy tutaj, że Jezus, że Ewangelia, ten fragment, który teraz czytamy, się dzieje około 30 roku naszej ery. A więc 520 plus 30 daje nam 550 lat temu. Mniej więcej Zachariasz wypowiedział te słowa o ślęciu, na którym będzie siedział król, który będzie wjeżdżał do Jerozolimy. I dla Izraelitów jest to po prostu prorocki znak. Jest to mesjański znak. Ten wjazd króla na oślęciu, a nie na koniu, tak jak królowie często wjeżdżali. Również to, co mówią te tłumy, jest cytatem z psalmów. Psalm na przykład właśnie 118, 26 werset mówi: Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. Tłum, który wiwatuje i który ścieli przed Jezusem swoje płaszcze. W Ewangelii Marka, Mateusza jeszcze mamy mowę o tym, że kładli gałęzie palmowe i tak dalej. To jest tłum, który woła słowami psalmu, napisanego wiele wieków wcześniej, nawet wcześniej niż to, co mówił Zachariasz. Także znowu znak mesjański, znowu wypełnienie się słowa. Słowo Boże, powtórzę to jeszcze raz, się wypełnia, bo Słowo Boże jest prawdą i Bóg pilnuje tego, żeby Jego Słowo się wypowiedziało. Co więcej, w tym fragmencie w Ewangelii czytamy, że no, wtedy niektórzy z faryzeuszy z tłumu odezwali się do niego: Nauczycielu, upomnij swoich uczniów. Wydawało im się, że uczniowie no, przesadzają, że nie powinni tak wiwatować i tak pozdrawiać Jezusa, no bo Jezusowi się taki tytuł nie należy. Tak? Czyli w ich przekonaniu to, że oni mówili błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana, albo błogosławiony syn Dawida, To były nieodpowiednie określenia skierowane do Jezusa, ale Jezus im mówi: odpowiadam wam, mówię wam, jeśli oni zamilkną, kamienie wołać będą. Innymi słowy, Jezus dał im do zrozumienia o absolutnej konieczności wypełnienia się Słowa Bożego. Nie ma innej możliwości, po prostu Słowo Boże się wypełni. Nie ludzie będą wołać, to kamienie będą wołać, ale ten głos będzie słyszalny. Ten sam głos, ten sam wiwat, ta sama treść zostanie przekazana. Tak więc nawet jeśli ludzie nie chcą przyjąć, czy odrzucają wypełnienie się Bożego Słowa, to Słowo się wypełnia. Słowo się wypełnia. Dalej czytamy taki bardzo też wyjątkowy fragment, kiedy tutaj mamy w 41 wersecie, Jezus przybliżył się do miasta, ujrzał je i zapłakał nad nim. Takie drugie miejsce w Ewangeliach, w którym czytamy, że Jezus zapłakał. Pierwsze miejsce to było wtedy, kiedy umarł Łazarz, brat Marii i Marty. Zawsze mi się plątało. Myślałem, że Marii i Magdy. Okej, ale właśnie umarł i wtedy też przyszedł na to miejsce żałoby i tam zapłakał. Nie? I teraz tutaj mamy znowu Jezusa, który zapłakał. Słuchajcie, to jest no, przejmujące do głębi wydarzenie, bo Jezus płacze nad miastem, w którym Bóg umieścił swoją świątynię, umieścił swoje imię, nad miastem, które miało być takim wyjątkowym miejscem na całym świecie Bożej obecności. W jakimś sensie jest do tej pory, ale jednocześnie było to miasto, które przez wieki dało dowody bardzo takiego odstępczego postępowania, nieposłuszeństwa, takiego postępowania, które nie tylko było nieposłuszne, ale w momencie, kiedy Bóg w jakiś sposób chciał do tego miasta przemówić za pomocą swoich proroków czy swoich sług, to miasto w postaci tych rządzących, bo to tutaj jest mowa, kamienowało tych ludzi. Odrzucało te proroctwo, odrzucało wszelkie napomnienie. I to jest taki obraz takiej miłości, którą Bóg gdzieś tam kieruje do tego miejsca, a to miejsce odwraca się plecami i jest nieustannie w jakiejś opozycji, w jakiegoś rodzaju buncie takim nieposłuszeństwie. W tym czasie, kiedy Jezus żył, różne szacunki, takie najbardziej optymistyczne, mówią, że w Jerozolimie mogło wtedy mieszkać około 60 tysięcy ludzi. Niektórzy mówią, że między 15 a 20 tysięcy. Trudno jednoznacznie określić, jaka to była ilość. Natomiast Jezus tutaj mówi, że to miasto nie rozumie tego, co prowadzi do pokoju. To miasto jest, to jest przed nim zakryte. Oni tego nie widzą, nie pojmują. Dzieje się historyczna dla całej ludzkości rzecz w tym mieście, a to miasto tego nie widzi, nie przyjmuje. I teraz następne słowa, to są słowa, które Jezus wypowiada właśnie jako prorok, które się wypełniają 40 lat później. Dosłownie się wypełniają. Zwróćcie uwagę, nadejdą bowiem dla ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele usypią wał oblężniczy, otoczą cię i będą napierać ze wszystkich stron, wyniszczą ciebie i twoje dzieci i nie pozostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie poznało czasu twego nawiedzenia. 70. rok, ten dowódca wojsk rzymskich, który potem został cesarzem, Tytus Flavius Vespasian, przyszedł z legionami rzymskimi mniej więcej w kwietniu. W sierpniu obległ Jerozolimę i w sierpniu mniej więcej, czy na początku września, Jerozolima padła i została zburzona, świątynia została spalona. Kamień na kamieniu nie pozostał. Dokładnie tak, jak tutaj mówi Jezus w 44 wersecie, twoje dzieci nie pozostawią w tobie kamienia na kamieniu. Ja już to mówiłem kiedyś, ale Rzymianie rozebrali mury Jerozolimy, rozebrali świątynię i fundamenty też chcieli rozebrać, żeby nawet nie można było tego odbudować, ale chyba nie do końca, tylko tam część fundamentów zostało. I w momencie, kiedy palili świątynię, te wszystkie złocone, metalowe rzeczy, które tam były i srebrzone, one po prostu topiły się i w szczeliny między kamienie jakby ściekała ta gorący metal. I żołnierze po prostu chcąc zdobyć złoto czy srebro, po prostu rozwalali te kamienie i wyciągali te wystygnięte już ten metal. I nie został kamień na kamieniu. Także to było straszne wydarzenie, Mówi się, że Józef Flawiusz, historyk rzymski, popisuje, że wtedy zginęło z różnych względów, nie tylko jako w walkach, ale ze względu na choroby, ze względu na niedożywienie, ze względu na, no, na inne takie aspekty związane właśnie z brakiem wody, zginęło nawet 1 100 000 ludzi. Niektórzy, Tacyt z kolei, taki inny historyk już rzymski, szacuje, że w swoim piśmie, że to było 600 000. No z kolei Eusebiusz Cezarei mówi o 11 000. Także tutaj ta rozbieżność jest bardzo duża. Natomiast wiemy już z takich źródeł dosyć mocno wiarygodnych, o które się już nie spierają ludzie, że około 100 000 ludzi zostało wziętych do niewoli wtedy. Kiedy to powstanie żydowskie zostało stłumione i Jerozolima została spalona. Także kilkaset tysięcy, podejrzewam, że trzeba szacować, że na pewno Izraelitów wtedy zginęło. Słowo Pana się spełniło. Dosłownie się wypełniło. No i kolejna rzecz tutaj. Kiedy czytamy tutaj następne wersety 45 do 48, Jezus wszedł do świątyni, zaczął wypędzać sprzedawców. I co jest ciekawe tutaj, Jezus odnosi się do dwóch fragmentów, do księgi Izajasza i do księgi Jeremiasza. Mówił im, jest napisane, mój dom będzie domem modlitwy, a wy natomiast uczyniliście z niego jaskinię zbójców. I tutaj z Izajasza, to jest 56 rozdział, 7 werset, mój dom bowiem będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich ludów, a do Jeremiasza odnosi się do 7 rozdziału, 11 wersetu. Czy jaskinią zbójców stał się w waszych oczach ten dom, nad którym zostało wezwane moje imię? Jeremiasz tam zarzucał Izraelitom, że w tygodniu mordują, kłamią, cudzołożą, a potem przychodzą, składają ofiary i jakby nigdy nic, mówią, że są bezpieczni i czekają na Boże błogosławieństwo. I dlatego Jeremiasz mówi, czy jaskinią zbójców stał się w waszych oczach ten dom. Takim schronieniem dla zbójców. Tak więc Jezus właśnie się do tego odnosi i potem czytamy, i nauczał codziennie w świątyni arcykapłani, natomiast nauczyciele prawa i przywódcy ludu, i zwróćcie uwagę na to, szukali sposobności, aby go zgładzić. Nie wiedzieli jednak, co zrobić, bo cały lud słuchał go z zapartym tchem. Szukali sposobności, jak zgładzić kolejnego proroka, który został posłany do Jerozolimy przez Boga. Tego ostatniego proroka, najważniejszego proroka, który nie był tylko człowiekiem, ale Bożym Synem. I w końcu wiemy, że doprowadzili do tego. No tutaj dalej, jeżeli będziemy, jakby połączymy ten nasz fragment z opisem z Ewangelii Mateusza, to tam jeszcze jest mowa o tym, że bo Jezus wszedł do świątyni, wypędził tam tych kupczących, bo tam był cały taki proceder handlu świątynnego, no bardzo, bardzo, bardzo niegodny i to jeszcze zarządzane przez arcykapłanów. Natomiast uzdrowił pewnych ludzi tam, chorych. I dzieci, które były wtedy w świątyni, po prostu śpiewały Hosanna synowi Dawidowemu. To jest coś, co dzieci śpiewały. I faryzeusze byli poruszeni, dlatego że właśnie uważali, że te dzieci bluźnią, że nie powinny tak śpiewać w stosunku do Jezusa, przypisując mu tytuły, które mu się nie należą według nich. A Jezus im odpowiada, czy nigdy nie czytaliście z ust dzieci i niemowląt przygotowałeś sobie chwałę? I to jest cytat z psalmu 8. Dokładny cytat z psalmu 8, 8:3. Kolejny przykład wypełnionego Bożego Słowa. I teraz już na zakończenie powiem to jeszcze raz. Proroctwa się wypełniają nie dlatego, że ludzie je przyjmują czy nie. Dlatego, że Bóg pilnuje, żeby się wypełniły. Jeżeli Słowo Boże posłane do ludzi zostanie przyjęte, to człowiek po prostu okaże się posłuszny, okaże się wierny, okaże się uległy Bogu. A jeżeli zostanie odrzucone, okaże się po prostu buntownikiem. I I tutaj człowiek jakby no, nic na to nie poradzi. Nie ma innego wyboru. W Nowym Testamencie, właśnie w tym fragmencie chociażby, mamy przykłady potwierdzone wypełnienia się Słowa Bożego. Tego, co było kilkaset lat wcześniej powiedziane, tutaj mamy dowody na to, że się wypełniło. Ale też mamy powiedziane więcej w Nowym Testamencie, że jeszcze część z tego słowa, które jeszcze się nie wypełniła, na pewno się wypełni, kiedy Jezus powtórnie wróci. Ale też wypełniło się to, co było powiedziane o Mesjaszu, że zostanie ukrzyżowany i też, że zmartwychwstanie. Tak więc to nie jest ludzkie gadanie tylko. Ludzkie gadanie, czy jakieś zapisy starej księgi. Jedni mówią to, drudzy tamtą. Nie, te rzeczy są rzeczami, faktami potwierdzonymi historycznie. Nauczni świadkowie stwierdzili, napisane to zostało, spisane zostało. Jeżeli by to była nieprawda, to inni świadkowie, którzy też byli świadkami tych wydarzeń, podważyliby świadectwo tych świadków. No, dla tych, którzy przyjęli, dla wierzących, dla nas dzisiaj żyjących ludzi, wypełnienie się, czy przykłady wypełnionych proroctw i Bożego Słowa powinny dawać nadzieję. Powinny dawać nam taką perspektywę na to, że Boże Słowo się na pewno wypełni, nawet jeżeli przyjdzie czekać kolejne 2000 lat. Nawet jeżeli dzisiaj na moich oczach nie wypełnia się dokładnie to, co Jezus powiedział, że powróci, to któregoś momentu się wypełni. I jeżeli ja tego nie dożyję, to chcę umrzeć jako ktoś, kto w to wierzył. Ktoś, kto tego się trzymał. A poza tym zobaczcie, że 2000 lat minęło i niektóre zapowiedzi bardzo dobrze się wypełniają. Na przykład z listu do Tymoteusza czytamy tam takie rzeczy. Duch zaś wyraźnie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odejdą od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów, zwodzeni przez kłamców, którzy pozwolili wypalić własne sumienie, zabraniają oni wstępowania w związki małżeńskie, spożywania pokarmów, które Bóg stworzył dla wiernych i uznających prawdę, aby były przyjmowane z wdzięcznością. 1 Tymoteusza 4:1-3. To się wypełniło na przestrzeni wieków wielokrotnie. Albo również z listu do Tymoteusza, 2 Tymoteusza 3:2. To zaś wiedz, że w dniach ostatecznych nadejdą czasy trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi na pieniądze, aroganccy, pyszni, bluźnierczy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni, nieczuli, bezlitośni, rzucający oszczerstwa, nieopanowani, gwałtowni, niemiłujący dobra, zdrajcy, lekkomyślni, nadęci, kochający bardziej przyjemności niż Boga, udający pobożność, ale odrzucający jej moc. Od takich ludzi trzymaj się z daleka. Chcielibyśmy żyć w takiej rzeczywistości, że każde pokolenie jest coraz bliżej Boga, nie? Chcielibyśmy. Ale Duch wyraźnie mówi, że w czasach ostatecznych nadejdą czasy trudne. Ludzie będą coraz bardziej samolubni, egoistyczni, zapatrzeni w siebie, wygodni, okrutni też dla siebie. No. Po prostu jesteśmy świadkami podobnych rzeczy, chociaż mówią pokój, pokój, ale pokoju nie ma. Nadejdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie będą znosić, ale według własnych pożądań będą sami sobie dobierać nauczycieli, którzy wyjdą naprzeciw ich oczekiwaniom. 2 Tymoteusza 4:3. Ale też te rzeczy się wypełniają, ale wypełnią się na pewno inne. Zobaczcie, wypełni się chociażby jedno takie, które wybrałem już na koniec. Marka 16:16 czytamy, kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony. Ta rzecz się wypełni, a kto nie uwierzy, zostanie potępiony. To też się wypełni. To słowo, innymi słowy, nie zawiedzie wierzących, bo zostaną zbawieni. A tych, którzy nie wierzyli, to oni się przekonają, że jest prawdą, ale się przekonają w taki sposób, jaki nie chcieliby się przekonać.